Cześć! Słuchacie Marta Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii.
Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym roku 2022. I jeśli Wasz umysł, tak jak i mój, zatrzymał się 2 lata temu, to pewnie też jeszcze przez następne, nie wiem, 2 miesiące będziemy pisać wszędzie złą datę. I nie wiem jak to jest, ale ten czas pandemii naprawdę jest dla mnie pokręcony pod tym względem, że gdy mówię rok temu, to ja nadal myślę o roku 2019, pomimo że przecież minęło już tyle czasu. Minęły 2 pełne lata pandemii, która miała potrwać pełne 2 tygodnie i właśnie wchodzimy w 3. rok. I przeżyłam cały 1. rok pracy, to była praca zdalna, potem przeżyłam powrót do biura, przeprowadzkę, 3 szczepionki, jakimś cudem, nie zapeszając, przez ten cały czas udało mi się uniknąć złapania wirusa, ale za to się kompletnie pogubiłam w tym, co teraz można, czego nie można, kiedy jest, a kiedy nie ma lockdownu. I z mojej takiej początkowej radości, że w końcu się wyśpię na samym początku pandemii, przeszłam w takie poczucie zmęczenia materiału. Przestałam już śledzić wszystkie te informacje, bo zakładam, że i tak przywita mnie kolejny rekord zakażeń w każdym kraju. I jeśli ja jestem tym zmęczona, to naprawdę nie wyobrażam sobie, co czuje służba zdrowia i jestem pełna podziwu dla tych wszystkich właśnie niestrudzonych ludzi, do których też wlicza się moja mama. Ale żeby nie zaczynać tego podcastu takim negatywnym tonem, powiem, że choć ostatni czas dla mnie był totalnie męczący, tak mentalnie męczący, to zdarzyło się też mnóstwo wspaniałych rzeczy, które wyrwały mnie z takiej rutyny i które sprawiły, że spędziłam fajnie czas. I przede wszystkim po 2 latach w końcu przyleciałam do Polski na święta i zostałam na długo i nie uciekł mi żaden samolot. I w Gorzowie spędziłam nie tylko święta, podczas których najadłam się uszek z barszczem jak szalona, ale też spędziłam w domu Sylwestra i Nowy Rok, co chyba nie miało miejsca od naprawdę niepamiętnych czasów. I wzniosłam toast z wiśniowym szampanem Piccolo, obserwując fajerwerki na dworze ze znajomymi. I jak to mówią, to jest taki trochę dar i przekleństwo emigranta, gdy się ma 2 domy, bo będąc w jednym zawsze się tęskni za drugim, no i na opak. I nigdy nie jest tak, że tak naprawdę jest się w domu, gdy zostawiło się serce w różnych miejscach. No i ciężko jest wyjeżdżać, ciężko jest wracać, więc cytując klasyka, nigdy nie dogodzisz. Ale naprawdę mój pobyt w domu uważam za totalnie doskonały. Poza tym naczytałam się też polskich książek jak szalona. Czytałam i po nocach, i w wannie, i potem spałam jak suseł w świątecznych piżamkach. Ale koniec roku, pomimo że doskonały z tych względów, był dla mnie też takim trochę emocjonalnym rollercoasterem z innych powodów, o których z miłą chęcią opowiem w przyszłych odcinkach. I dla Was, ale przede wszystkim dla samej siebie, no bo nauczyłam się ostatnio wiele, wiele, wiele. Dlatego jeśli pamiętacie moje poprzednie odcinki, takie jak właśnie życiowa zasada na pewniaka albo odcinek jak wszystko rzucić, to gwarantuję, że się nie zawiedziecie, bo wzięłam swoje własne słowa do serca, tak jak umiem najlepiej i przewróciłam wiele rzeczy do góry nogami. Ale co za tym idzie, postanowiłam w końcu też opowiedzieć o historii, która czasem chodzi mi po głowie i czuję jakoś tak, że dobrze będzie to z siebie wyrzucić, bo czasem myśląc o tym nadal nie mogę się nadziwić. I myślę, że Wy też przetrzecie oczy i uszy ze zdziwienia, a to wszystko szczera prawda. Więc przenosimy się w czasie o kilka lat wstecz, to było latem 2018 roku. Z perspektywy czasu, no to byłam jeszcze u mnie w pracy kompletną świeżynką, dopiero zaczynałam mówić swoje pierwsze słowa po niemiecku, jeszcze w ogóle nie do końca ogarniałam co i jak, no ale dzielnie właśnie stawiałam te pierwsze kroki w różnych projektach międzynarodowych, później w grafice i marketingu i to był dobry czas, czas, w którym adoptowałam też z mojego puchatego kotkę, Biskit, no i właśnie przeprowadziłam się wtedy do ślicznego 2-pokojowego mieszkania z dużym balkonem, na którym mój kot lubiał siedzieć jak wiewiórka i obserwować, co tam słychać na dole. I jeśli pamiętacie odcinek Nieznajomy z lasu, to pewnie wiecie, że od początku pracowałam w sektorze medycznym, ale były z tym związane przeróżne międzynarodowe biznesy i współprace, dlatego przez to, że na przykład właśnie mówiłam płynnie po angielsku, czasami byłam proszona o to, żeby dołączyć do jakiejś delegacji i wyjść z nimi do miasta na kolację albo na jakąś małą konferencję. I te kolacje czy tam obiady zawsze były najlepsze na świecie, bo mamy takie, no w sumie 2 restauracje w Graz położone przy samej tej wieży zegarowej na wzgórzu, w samym centrum miasta, skąd widać nie tylko całe miasto, no i przede wszystkim też właśnie piękne zachody słońca, ale też widać góry. I te restauracje są oczywiście super drogie, ale serwują doskonałe dania. Więc już rozumiecie skąd moja radość, gdy do rachunku podpięta jest karta z pracy, a Wy słyszycie słowa, po których robię Wam się milutko i cieplutko na serduszku, a mianowicie zamawiaj co chcesz, to na koszt firmy. I pamiętacie też, że to był ledwo mój drugi rok tak naprawdę mieszkania w Austrii. Ledwo przecież skończyłam studia i tak naprawdę to dla mnie był zupełnie obcy świat. I wszystkich tych właśnie najdroższych szampanów i win, i steków, kawioru, którego swoją drogą nienawidzę i mam uraz kompletny, ale czajcie klimat. I wszyscy ci milionerzy opowiadający o kolejnych biznesach, wszystkie te współprace na astronomiczne kwoty, inwestycje i w tym wszystkim ja, nosząca kolorowe dresy i koszulki z Gwiezdnymi Wojnami w niedzielę wieczorem, po czym w poniedziałek transformująca się do nowej rzeczywistości, w której wszystko jest dla mnie obce i dziwne, chociaż oczywiście nie w taki negatywny sposób. Po prostu patrząc na to wszystko, chciałoby się powiedzieć, tu wy tak żyjecie? Także żaden rachunek nie był za wysoki, żadna delegacja nie poruszała się bez prywatnych kierowców. Co śmieszne, wszyscy uwielbiali, gdy się z nimi gdzieś tam pojawiałam. Nie wiem, czy to dlatego, że po prostu już byli, nie wiem, zmęczeni próbowaniem dogadania się po niemiecku, czy może po prostu wnosiłam trochę świeżości, opowiadając o czymś zupełnie innym. W końcu, ile można rozmawiać o pracy? No dajcie żyć. Więc chętnie pytałam o ich kraje, o zwyczaje, o to, jak tam jest, skąd pochodzą, bo autentycznie mnie to ciekawiło. A też gdy przyjeżdżały jakieś takie mniejsze grupy delegatów, to sama mogłam organizować na przykład kilka godzin czasu wolnego i chętnie zabierałam ich w takie totalnie czederskie miejsce, jak na przykład w mojej opinii. Najlepszy świeżo wyciskany sok w Graz na głównym placu, ten z marchewką, jabłkiem i pomarańczą za jakieś 4 euro. Albo najlepsze orzechowe naleśniki w małej restauracji na górze Szukl. No i myślicie pewnie, że ci super ważni ludzie machnęli na to ręką, bo co to dla nich jest? Ale właśnie ku ogólnemu zaskoczeniu nie. Oni byli totalnie zachwyceni, w tym oczywiście ja też. Bo mogłam im pokazać wszystko to, co mnie cieszy, a jednocześnie to było wszystko takie, wiecie, prawdziwe, takie szczere. Wiecie, co mam na myśli? No nie sztuką jest przemieszczać się z konferencji na konferencję z prywatnym kierowcą, a potem iść do najlepszej restauracji, gdzie wszyscy mają kija w dupie. I spacerowaliśmy sobie po centrum, jedliśmy fajne przekąski. Miło to wspominam, naprawdę. Te konferencje już się tam potem skończyły, już później nie miałam z tym dużo do czynienia, ale to były fajne czasy. A kierowca swoją drogą zawsze chodził z nami, też mu się zawsze podobało. Z takich delegacji mam w sumie taką nawet trwającą do tej pory fajną znajomość prawie z końca świata, z dalekich regionów centralnej Azji, bo po raz pierwszy trafił się wtedy ktoś w podobnym wieku do mnie, więc po kilku dniach spędzonych u nas w firmie ten biedny człowiek prawie się zanudził na śmierć, więc musieli wezwać siły specjalne w postaci mnie. No i nazwiedzaliśmy się wtedy w trójkę jak szaleni, ja, ten delegat i kierowca, i zrobiłam wtedy listę wszystkich rzeczy, których jeszcze wtedy nie widziałam w Gradze, które warto zobaczyć i na które nigdy nie miałam czasu, bo na przykład coś zamyka się, gdy kończę pracę i byłam wtedy na koszt firmy we wszystkich muzeach w Graz. Byliśmy w tym lokalnym zamku, żeby zobaczyć go od środka, wjeżdżaliśmy kolejką linową na lokalną górę, od taką na spacer, potem jedliśmy w super restauracjach i w ogóle któregoś razu dołączył do nas nawet mój chłopak. Jak możecie się domyślić, ten delegat był nim zachwycony, później zapraszał nas nawet na swój ślub. No i za każdym razem, gdy przylatywał do nas do Austrii, to zanim w ogóle doszło do jakichkolwiek biznesów między nim a moim szefem, to biuro od razu dzwoniło do mnie. No i do tej pory jest w ogóle osobą, która zawsze, ale to zawsze, pierwsza wysyła mi życzenia urodzinowe. Także bardzo, bardzo miło. I to było takie niezbędne wprowadzenie do historii, którą teraz Wam opowiem, bo musicie najpierw zrozumieć, co mnie otaczało, żeby ta całość miała sens, ręce i nogi, bo potem robi się jeszcze bardziej pokrętnie. Więc któregoś dnia dostałam w pracy telefon, czy miałabym ochotę wybrać się w kilkudniową podróż biznesową. No i ludzie, jak tylko usłyszałam podróż biznesowa, no to od razu zapaliły mi się te lampki w oczach, bo do tej pory delegacje przyjeżdżały do nas, ale ja nie wyjeżdżałam z pracy nigdzie. Więc jak wiecie, kocham podróże, kocham zwiedzać, więc od razu powiedziałam w ciemno, że tak, obojętnie gdzie, na pewno znajdę sobie coś ciekawego do roboty i zobaczę coś nowego na koszt firmy. Więc zapytałam, jaki jest cel podróży i dokąd miałam się wybrać. I tu się robi zabawnie, bo celem podróży, uwaga, byłoby towarzyszenie jakiejś dziewczynie we włoskich zakupach. I myślałam, że ja źle zrozumiałam i się przesłyszałam. I mówię, w czym? Raz, jaki to ma związek w ogóle z projektami międzynarodowymi albo z grafiką? Dwa, że kto to w ogóle jest? A trzy, kiedy lecimy? I moja reakcja była dokładnie taka. I jak usłyszałam, że to jakaś rozpieszczona córka kogoś ważnego w podobnym wieku do mnie, że przyleciała do Austrii, ale że jej się nudzi i chce lecieć na włoskie zakupy, a boją się ją samą puścić, bo ona nic nie ogarnia, to ja już mentalnie naprawdę pakowałam walizkę. I ja się dogadam ze wszystkimi wszędzie, a zwłaszcza jeśli w grę wchodzi tak naprawdę opłacona podróż z pracy, gdzie nacieszę się włoskim słońcem za darmo i nie będę musiała siedzieć w biurze i to będzie mi się liczyło jako czas pracy. Więc kilka dni później zostałam zapytana, czy z początkowo planowanych 3 dni nie miałabym przeciwko, żebyśmy poleciały na tydzień. Także ja mówię od razu, spoko, zgodziłam się. Bierzcie pod uwagę, że ja tej dziewczyny w ogóle nigdy przed tym nawet nie widziałam na oczy. I jedyne, co o niej słyszałam, to tylko to, że no nie jest zbyt lubiana, no ups, ale że mówi płynnie po angielsku. Więc wszystkie loty i hotele zabukowało i opłaciło mi biuro i dostałam też na tydzień 2000 euro, czyli jakieś, nie wiem, 8000 zł na restaurację, taksówki i miałyśmy spędzić 3 dni w Rzymie, a potem lecieć na 3 albo 4 dni na Sardynię do Porto Cervo. Także brzmi jak totalne marzenie i usłyszałam tylko, że mam nie szastać tymi pieniędzmi, że to nie są tylko dla mnie, tylko to są na takie ogólne potrzeby i że mam nie kupować sobie torebki Gucci. Jakby to był mój plan. No i gdy przyszedł dzień wylotu, odebrał mnie prywatny kierowca, potem pojechaliśmy odebrać ją, nazwijmy ją Mona dla anonimowości i ruszyliśmy w stronę wiedeńskiego lotniska. No i wchodzi ona, odziana od stóp do głów w jakąś Dolce & Gabbana, nie mówiąc nawet cześć do nas, wsiada do auta i tu się zapala pierwsza lampka, bo Mona jest wściekła na cały świat, że nie dostała wystarczająco dużo pieniędzy na zakupy i co ona ma zrobić z jakimiś marnymi 5000 euro. I dzwoniła wtedy chyba do ojca przez telefon, powiedziała, że jeśli nie dostanie więcej, to każe kierowcy zawrócić. I po chwili on zadzwonił do mojego biura, a moje biuro do mnie, że właśnie wysyłają mi kolejny 1000 na konto. Paranoja. I mi już mina zrzedła i oczyma wyobraźni widziałam już ten tydzień w kompletnie innym świetle i sama zaczęłam kontemplować, czy jeszcze może gdzieś nie wyskoczę i nie ucieknę, ale stwierdziłam, że będę twarda i dam radę. Mona nie odzywała się do nas całą drogę, bo była oczywiście zajęta puszczaniem muzyki ze swoich dwóch telefonów, a ja byłam zajęta przeliczaniem 5000 euro na złotówki i zastanawianiem się, czy jej zakupy nie kosztują przypadkiem więcej niż rok życia, studiowania, opłacania stancji i zakupów spożywczych w Szczecinie. Myślę, że tak. No ale zakasałam rękawy i pomyślałam sobie, Jezus, słuchaj Magda, masz wakacje za darmo, nie szkodzi. Nigdy nie zajmowałaś się rozpuszczonymi dziećmi, ale dasz sobie radę i jakoś to przeżyjesz. No i gdy tak próbowałam napompować swoją dobrą energię w duchu, to ten kierowca wyciągnął nasze walizki na lotnisko, popatrzył na mnie z takim zmartwionym spojrzeniem i powiedział, powodzenia. I już wiedziałam, że to będą ciężkie pracowakacje. Gdy w samolocie Mona wpadła w kolejne tantrum na wieść, że oto nie lecimy ani pierwszą, ani nawet biznes klasą, tylko normalną ekonomiczną, wyzywając bogoducha winną asystentkę szefa, że na pewno zrobiła to specjalnie, to wiedziałam, że bez podstawowych zasad daleko nie zalecimy. I tak wewnętrznie chciałam ją wziąć po prostu za fraki i powiedzieć, słuchaj ty gnojku, to wzięłam głęboki oddech i najmilej jak tylko potrafiłam wyjaśniałam, jak przebiegną następne dni, a mianowicie... Ja lecę tutaj z tobą, nie jestem ani twoją asystentką, ani podwładną. Biuro poprosiło mi, żeby ci towarzyszyć, zrobię co w mojej mocy, żeby z mojej strony nasza współpraca była jak najprzyjemniejsza, ale ma się opierać na jasnej komunikacji. Kapiszy? I wiecie co? Ona chyba kapiszy, a przynajmniej tak mi się wydawało. Problem z takimi ludźmi jak ona jest prosty. Oni po prostu nie znają niczego innego. I zawsze można przyjąć kogoś opinię o kimś innym za pewniak, ale stwierdziłam, że okej, skoro mamy tutaj spędzić kilka dni, to w sumie jedyne co mogę zrobić, to wyrobić sobie własną opinię. I ku mojemu ogólnemu zaskoczeniu rozmowy całkiem nam się kleiły, albo raczej na tyle, ile mogły się kleić, na tyle, ile ja sama z siebie dawałam. Dowiedziałam się, że pochodzi z rodziny, w której od początku miała tak naprawdę sztab zatrudnionych ludzi, do szkoły woził ją prywatny kierowca, a w domu śniadanie przygotowywał jej kucharz, czyli marzenie połowy ludzi, a największy koszmar drugiej, jeśli biorąc pod uwagę, że wszystkie tak naprawdę jej relacje od najmłodszych lat opierały się na zatrudnionych ludziach. Dla mnie taka wizja smutna. To była moja druga wizyta w Rzymie, więc cieszyłam się na zobaczenie znajomych miejsc i odświeżenie sobie pamięci w przypadku tych, które gdzieś mi umknęły. W końcu po raz pierwszy Rzym widziałam na kolonii, mając 16 lat i sporo od tego czasu minęło. I wiecie co, naprawdę mogę mile wspominać kilka naprawdę fajnych momentów. Nasz hotel był bardzo ładny, położony kilka minut spacerem od fontanny di Trevi, gdzie wrzuciłyśmy swoje klepiaki na szczęście i zjadłyśmy zaraz obok świetne włoskie pizze i wzniosłyśmy toast aperolem. I jednego dnia wybrałyśmy się też do Watykanu, gdzie po raz pierwszy miałam okazję wejść do środka, tam na sam szczyt. I to, co zapadło mi w pamięć najbardziej, to nigdy nie zapomnę tych ekstremalnie wąskich, takich stromych schodów, bez żadnego okna, wszędzie tylko te cegiełki, które prowadziły na samą górę. I ja nie mam z tym problemu ogólnie, ale nawet mnie dopadło jakieś takie uczucie klaustrofobii na myśl o tym, ile dziesiąt osób jest za mną, ile przede mną i że te korytarze są tak wąskie, że nawet nie można było rozprostować ramion. W ogóle ciężko było nawet kogoś przepuścić. I widok z góry był piękny i choć nie wiem, czy bym to powtórzyła, to myślę, że było warto. I to by było tak naprawdę na tyle, bo mogłyśmy oczywiście jeść w najlepszych i najdroższych rzymskich restauracjach, nie patrząc na ceny w menu, ale wszędzie poruszałyśmy się taksówkami, ale jedyne, co interesowało Monę, to łażenie z jednego ekskluzywnego butiku do drugiego i tak naprawdę łażenie tam długimi godzinami. Nie powiem, żeby to nie było ciekawe doświadczenie, bo nigdy przedtem i nigdy później nie zwiedziłam tylu designerskich sklepów i nie widziałam tylu kolekcji, ale nie mogłam nadziwić się tej takiej, no nazwijmy to po imieniu, no pustocie. No naprawdę jestem w stanie jakoś usprawiedliwić wydatek na produkt, który ma, nie wiem, naprawdę świetną jakość, nieskazitelne wykonanie, nie wiem, pochodzi ze sprawiedliwego handlu. Jestem też w stanie zrozumieć, że czasem można pozwolić sobie na coś, co po prostu wpadło nam w oko, co nie spełnia tych warunków. Ale kurde, no koszulki z poliestru, z wiskozy, tak sztuczne jak moja koszula galowa w trzeciej klasie podstawówki, w której się pociłam jak szczur, to kosztowały w Dolce & Gabbana po jakieś 700 euro i więcej. To prawie 3000 zł. To moja szmatka z mikrofibry z Rossmana do ścierania kurzu ma lepszą jakość. I te kilka dni w Rzymie były dla mnie naprawdę męczące. Pomimo tych właśnie fajnych momentów, Mona nie ogarniała kompletnie niczego. Jej dwa telefony służyły głównie do nagrywania stories z życia na Instagram, co musiała oczywiście relacjonować całemu światu w ojczystym języku. Ja wynudziłam się i wymęczyłam za wszystkie czasy, snując się i próbując wskórać z siebie ostatnie gramy entuzjazmu, gdy Mona spędzała półtorej godziny zastanawiając się, czy torebka Fendi na pasku na biodra jest jej potrzebna, czy nie. Wszystkie rezerwacje, wszystkie restauracje, kawiarnie wyszukiwałam ja. Wszystkie mapy kierowców, jak dotrzeć z miejsca na miejsce, podobnie. I nie zrozumcie mnie źle, w końcu to jest dokładnie to, co robię, gdy, no oprócz szukania kierowców, gdy gdzieś podróżuję, ale wtedy chociaż to ma jakiś sens. Tutaj czułam się, jakbym miała pod opieką tak naprawdę rozpieszczone dziecko, które nie interesuje się absolutnie niczym. Ona nawet nie patrzyła na nic dookoła, tylko rzuca takie hasła, nie podejmuje żadnej organizacji i podziwiałam Rzym tak naprawdę przez okno samochodu, poruszając się z miejsca na miejsce, bo Mona odmawiała spacerów dłuższych niż 5 minut. Zresztą, jak się jej dziwić, gdy miała na sobie płaskie jak deska słynne klapeczki z tego Hermes, z jakieś grube hajsy, które obcierały ją, gdy tylko zrobiła krok. I nie przeszkadzało jej to jednak w poszukiwaniu drugiej takiej samej pary, ale w innym kolorze. W drugim dniu odliczałam już czas do końca wyjazdu, a czekał jeszcze mnie roller coaster, jaki nadszedł w pamiętnym dniu wylotu na Sardynię. I gdy główna część zakupowa dobiegła końca i przede mną stała wizja spędzenia kilku dni nad morzem w miejscu, w którym nigdy przedtem nie byłam, jakoś tak mi się, wiecie, rozjaśnił mi się humor. I nagle stwierdziłam, że może jest jeszcze jakaś nadzieja, że może wcale nie jest tak źle, że no ale nie wiedziałam, co miało nastąpić później. Pożegnałyśmy Rzym i siedziałyśmy na lotnisku, czekając na lot, jakimś cudem, unikając draki związanej z tym, że znowu lecimy klasą ekonomiczną, wtem Mona dostaje telefon, który zmienił wszystko. Zadzwoniła jej mama i oto niestety jej zwierzątko domowe wyskoczyło przez okno z wieżowca, w którym Mona mieszka w swoim kraju, a jej mama przyjechała zaopiekować się nim pod jej nieobecność i tak jak naprawdę rozumiem, jaki to musiał być ból, tak wstrząsnęły mną dwie rzeczy. Po pierwsze, że Mona w ogóle była zdolna do jakichkolwiek prawdziwych ludzkich uczuć, a po drugie, że z jej gardła wyrwał się taki ryk, że mógłby z powodzeniem zagłuszyć start jakiegoś Boeinga. To był ryk nad ryki, tak głośny, że ochrona zaczęła łupać na was okiem i ludzie kręcili się nerwowo w fotelach, a płaczące dzieci w ogóle same jakoś zamilkły. Gdy syrena Mona rozdarła się w niebogłosy i w ogóle z jej oczu leciały te krokodyle łzy, to ja zamarłam gdzieś pomiędzy chęcią przyłożenia jej ręki do buzi, a pomiędzy poklepaniem jej po ramieniu. To nie był nawet płacz, to był dziki krzyk, to był krzyk, to była histeria tak wielka, jakiej nie widziałam nawet w horrorach. I z dwojga złego krzyk w filmie o nawiedzonym domu nie przeraził mnie nawet tak bardzo, jak to, co się działo na siedzeniu obok. I niestety, no moje próby uspokojenia jej spełzły na niczym, bo uwierzcie, ciężko było się w ogóle przebić przez ten krzyk i teraz następuje moment, którego w życiu nie zapomnę. Jak będę miała 90 lat i ktoś się mnie zapytał o to, to ja nadal to opowiem, jakby to było wczoraj, bo to była sytuacja tak chora, tak paradoksalna, że mi jest ciężko w to uwierzyć, że to się stało naprawdę, a to nie było wyniesione z jakiejś kiepskiej komedii. Zapłakanej Monie zaczęło lecieć z nosa i przysięgam Wam, wyciągnęła ze swojej torebki Louis Vuitton garść banknotów po 50 euro i wysmarkała w nie nos. I Jezusie Budziński i litości! I tak smarkała, po czym zgniatała je w garści w ogóle i wrzucała z luzem z powrotem do torebki. Jeśli Was też przeszedł dreszcz żenady, to wyobraźcie sobie, jaki dreszcz przeszedł mnie, gdy jakiś obcy człowiek wstał w tym momencie i dał jej paczkę chusteczek, bo nawet on nie mógł na to patrzeć. Jezu, Jezu, jeśli miałabym wybrać jakiś jeden moment, który definiuje dla mnie cały ten wyjazd, to byłoby to. I z jednej paranoi przeskoczyłam w drugą, bo oto okazało się, że hotel, w którym zatrzymałyśmy się w Porto Cervo na Sardynii, jest jednym z najdroższych i najbardziej znanych wśród jakichś tam celebrytów. I pamiętam, że w czasie, gdy tam byłyśmy, to George Clooney miał w okolicy jakiś wypadek na skuterze i było o tym głośno w mediach. A więc, gdy dowiedziałam się, że oto nie mamy nawet pokoju hotelowego, ale hotelowy domek za 2000 euro za noc, czyli jakieś, nie wiem, 8000 zł, to ja w ogóle nie mogłam zrozumieć, co takiego w nim jest, że jest warty takich pieniędzy. I szybko okazało się, że otóż panie sprzątające zjawiają się tam 2 albo 3 razy dziennie i zbierają nawet pustą szklankę, którą się postawił na stole. A zamawiając kolację do domku, przychodzi cały room service i rozstawia wszystko spod srebrnej tacy i rozkłada biały obrus. W pierwszy wieczór, gdy dotarłyśmy, to byłyśmy mega zmęczone i czekał do nas też w ogóle tam drogi szampan, który wtedy akurat, to było fajne, wypiłyśmy pływając w basenie. Miło to wspominam. Ale to mi się należało po tym dzikim ryku z tego lotniska. Więc w ciągu dnia sporo czasu spędzałyśmy na prywatnej plaży, co do czego ogólnie nie miałam nic przeciwko, no bo w końcu miałam chwilę spokoju, gdy mogłam poczytać sobie coś na Kindle bez ciągłej potrzeby sprawdzania, nie wiem, czegoś na telefonie, żeby wszystko organizować. Ale jeśli myślicie, że tutaj nawet nie dosięgły mnie macki głupoty, to jesteście w błędzie. Leżaki miały nad sobą takie słomiane parasolki i słuchajcie, obsługa przychodziła co chwilę i ustawiała wszystko tak, żeby ludzie mogli sobie cały czas leżeć w cieniu. Pracownik musiał przychodzić, ci goście, którzy tam leżeli, albo go wołali, albo przychodził sam i oni wstawali, po czym ten pracownik przesuwał wszystko dla nich i układał im od nowa ręczniki, na których leżeli i oni bez dziękuję kładli się dalej. To było dla mnie tak dziwne i tak głupie, tak niepotrzebne. Ja mu od razu powiedziałam, że bardzo dziękuję, ale jak będę potrzebowała, to ja sobie to przesunę sama. To nawet nie było ciężkie. Ja strasznie nie lubię, gdy ktoś mi usługuje i domyślam się, że po to właśnie ci ludzie płacą taką kasę, żeby się czuć lepsi od innych. Przy tych leżakach stały też karty z menu, bo ten sam pracownik zbierał zamówienia, przynosił drinki na plażę i kieliszek Aperolu, który na przykład w restauracji w Austrii, czy tam nie wiem, nawet w Rzymie kosztuje około 5 euro, to tu kosztował chyba, nie pamiętam, 30 albo 40 euro. Ja nawet tego nie będę komentowała. Więc w ostatni dzień na Sardynii podziwiałam naprawdę, naprawdę piękny zachód słońca i odliczałam godziny do powrotu do domu. I pewnie znajdą się ci, którzy mnie doskonale zrozumieją i ci, którzy powiedzą, o ja bym na twoim miejscu to i tamto. Z mojej perspektywy to był najbardziej męczący i głupi wyjazd, na jakim kiedykolwiek byłam. I choć byłam w pięknych Włoszech i w wspaniałym Rzymie, ja nie poczułam wtedy tak naprawdę prawdziwego włoskiego słońca, ciepła na skórze. Na opak świata było mi ciągle zimno przez nastawioną na maksa klimę we wszystkich autach, we wszystkich centrach handlowych. Nie zjadłam tak naprawdę prawdziwej włoskiej pizzy z, nie wiem, takiego miejsca na rogu, gdzie jedzą lokalsi, tylko taką, która kosztuje tyle, co 5 normalnych pizz. I nie widziałam nic z podobno pięknej Sardynii, oprócz gigantycznych wypasionych jachtów z Costa Smeralda i kolejnych oczywiście drogich butików, w których wszystko było takie samo. Mona była tak rozpuszczona, jak mi się wydawało, i jeszcze bardziej, nie szanując absolutnie nic, ani pieniądza, ani mojego samopoczucia, ani nawet nikogo dookoła, traktując ludzi jak służących, odpowiadając kelnerom, przynieś mi to, chcę to, hej, zabierz to, bez żadnego proszę, dziękuję, bez żadnego poczucia, że jesteśmy tutaj przecież wszyscy równi. Także przez to często zdarzało mi się przepraszać na boku za jej zachowanie, bo nikt, kto uczciwie pracuje, nie zasługuje słyszeć takich odzywek, naprawdę. No i nie do końca też odpoczęłam w momentach, w których nie czułam się, jakbym miała obok siebie dziecko potrzebujące pomocy, dlatego że zawsze wisiało nade mną widmo tego, że jestem tutaj tak połowicznie w pracy. Nie mogłam pójść sobie gdzieś sama, nie mogłam nawtykać jej wszystkiego, o czym myślę, bo na pewno odbiłoby się to potem na biznesach jej rodziców z moim szefem, jakkolwiek to głupio brzmi. Więc wiele razy musiałam przełknąć swoją złość, gniew i bezsilność, i zacisnąć zęby i powiedzieć, nie ma sprawy, że dopiero przyjechałyśmy do tego miejsca przez pół miasta, zapłaciłyśmy 100 euro za taksówkę, a ty wolisz jednak jechać do innego centrum, zaraz zorganizuję transport i miejsce na lunch. Wiele, naprawdę wiele nauczyłam się z tego wyjazdu. Nauczyłam się, że nigdy nie chciałabym być takim człowiekiem i nigdy nie chciałabym takimi się otaczać. Po tygodniu spędzonym z Moną znałam ją na wylot, szczerze mówiąc, bo jej osobowość nie miała żadnej głębi, nie miała żadnego charakteru, oprócz tego, że kreowała na w social mediach obraz, nie wiem, rozpuszczonej dziedziczki i chowała się pod zasłoną drogich marek, spędzania godzin przymierzając i kupując coś w sklepie i wybierając wszystko to, co najdroższe i najbardziej prestiżowe i nie dbając nawet o to, by być po prostu miłym człowiekiem dla ludzi, którzy przynoszą jej wszystko pod nos. Zawsze myślałam też, że pieniądze dają szczęście i naprawdę zgadzam się z tym do jakiegoś stopnia, ale później tak naprawdę wszystko to samo, tylko w drogim wydaniu. To ten sam kiepski jakościowo t-shirt, tylko w rozdmuchanej cenie. To ten sam aperol, tylko ludzie czują się lepiej, gdy płacą za niego 120 zł. I spędzając ostatni wieczór w absurdalnie drogim miejscu, kalkulując na telefonie, że ten tydzień kosztował moją firmę ponad 50 tysięcy złotych, nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że gdybym mogła spędzić tydzień w tym samym miejscu, ale z namiotem, albo jedząc tanią pizzę z pudełka nad brzegiem morza, to byłabym 1000 razy szczęśliwsza, niż otaczając się tym wszystkim, czym otaczała się Mona. Ale z tej całej wyprawy mam jednak jedno takie w sumie doskonałe wspomnienie, które prawie mi wypadło z głowy. Po kolacji przy Koloseum w Rzymie stałyśmy obok i rozglądałyśmy się za taksówką, które nie przyjeżdżały. I oprócz nas stało tam jeszcze dużo innych osób, po czym podeszło do nas dwóch chłopaków, tak z widzenia w naszym wieku, bo słyszeli, że rozmawiamy po angielsku i zapytali, dokąd jedziemy, bo jeśli też do Fontanny di Trevi, to oni by się chętnie zabrali z nami i by się zrzucili, żeby nie czekać dłużej. A jeśli nie mamy ochoty czekać, to bardzo chętnie zabiorą się z nami na spacer i na limoncello. Na to oczywiście odpowiedziałam, że ja nigdzie z wami nie idę, bo równie dobrze mogą być, nie wiem, handlarzami ludźmi albo mordercami i nawet z nimi nie rozmawiam, jeśli nie pokażą mi swoich paszportów. To rzuciłam w sumie tak pół żartem, pół serio, ale 3 sekundy później miałam ich paszporty w ręce i się okazało, że to Kanadyjczycy, którzy przylecieli do Rzymu na ślub przyjaciółki i siostry jednego z nich i ten ślub miał miejsce następnego dnia. I w sumie pojechaliśmy właśnie wspólnie pod Fontannę di Trevi, po czym pokazali nam, gdzie w okolicy znajdziemy dobre limoncello, co było naprawdę fajne. To był fajny, śmieszny wieczór. Wymieniliśmy się kontaktami i z jednym z nich nadal mam czasami kontakt. Obserwujemy się też na Instagramie i dostaję życzenia na różne okazje i oczywiście zaproszenie do Kanady. I sam planował taki nowy Eurotrip i zahaczenie o Austrię, ale COVID pokrzyżował mu plany. Mona oczywiście nie zaprzyjaźniła się z nikim. A ja sama widziałam ją później jeszcze jakieś, nie wiem, 2 razy w życiu przelotem. Nie tęsknię. Jaki wniosek mogę wynieść z tej historii, oprócz tego, że naprawdę zmieniło to moje nastawienie odnośnie tego, czego zdecydowanie nie chcę w życiu i do czego nie dążę? Że proste przyjemności, drobne rzeczy i takie miłe gesty w życiu znaczą dla mnie 1000 razy więcej niż wszystko to, co wisi na wieszaku w sekcji designer. I myślę, że to też pierwszy i ostatni raz, gdy zanurzyłam stopę w kompletnie innym świecie i nic nie przekonałoby mnie, żeby zrobić to ponownie. Cieszę się za to, że wyrzuciłam z siebie tą historię, że wyrzuciłam to z głowy, bo czasami zdarzyło mi się o tym myśleć i zawsze jakoś tak mentalnie oznaczałam tą historię za zbyt pokręconą, czy zbyt negatywną, żeby się tym podzielić, ale ostatnio właśnie spędzałam dużo czasu nad zastanawianiem się, czego chcę od życia i to była na pewno jedna z historii, która sprawiła, że się wiele nauczyłam i zrozumiałam, co nigdy w życiu nie sprawi mi radości. Dlatego to był dobry moment na podzielenie się tym z Wami. Mam nadzieję, że w jakimkolwiek stopniu ubawiliście się słuchając o tym i co mogę Wam więcej powiedzieć, słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!